trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Witam serdecznie w majowym wydaniu naszej audycji. Na dworze jeszcze trochę jasno, bardzo lubię w związku z tym tę porę roku. Może się też przyjemniej słucha radia. W dzisiejszym magazynie powiemy o czekoladzie, jej chemicznych właściwościach i o tym, jaka jest najlepsza dla naszego zdrowia. Ale zaczniemy od zdrowia także i powiemy o szczepionce na koronawirusa. Jest z nami najlepszy w Poznaniu specjalista w tej dziedzinie, profesor Jacek Wysocki, pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Panie profesorze, docierają informacje o pracach przy szczepionce na koronawirusa. Czy możemy powiedzieć, że przed tegoroczną jesienią będzie można zaszczepić się właśnie na tego wirusa?
Jestem praktycznie pewien, że jesienią szczepionki nie będzie. Dlatego, że musimy sobie uzmysłowić, że normalny cykl od pomysłu na szczepionkę do produkcji masowej i do dostarczania i do aptek mija średnio od 5 do 10 lat. Tu możemy przyjąć, że sytuacja jest szczególna. Faktycznie wiele laboratoriów na świecie próbuje tę szczepionkę znaleźć. Wiadomo, że idą różnymi drogami. Różny pomysł na szczepionkę mają. Także można założyć, że to się odbędzie krócej niż te 5-10 lat. Ale najwięksi optymiści mówią, że gdyby ta szczepionka się zjawiła latem, jesienią przyszłego roku, to byłby światowy sukces. O. Dlatego, że do końca nie wiadomo, jak ta szczepionka ma być skonstruowana. Doświadczenia z grypą nie są dobre, bo to jest wirus zmienny. Tak. Natomiast koronawirus na razie nie okazuje się takim zmiennym wirusem. On ma tam swoje różne podtypy, ale póki co, no zresztą nie mieliśmy też okazji sprawdzenia, czy on się nie będzie zmieniał, bo proszę zwrócić uwagę, że cała historia to jest od listopada, grudnia ubiegłego roku, tak? To mamy praktycznie jeden sezon tego wirusa. Czy on w następnym sezonie nie pojawi się w innej formie, tego nie wiemy. Tu jest bardzo dużo znaków zapytania, a poza tym nie wiemy, która z tych dróg wybranych przez różne firmy jest tą drogą, która doprowadzi do sukcesu, bo ta szczepionka musi wzbudzać przeciwciała u człowieka, musi być bezpieczna. Te przeciwciała muszą chronić człowieka przed zakażeniem. Pytania, jak długo te przeciwciała będą się utrzymywały. Nie wiemy, czy będzie potrzebna jedna dawka, czy dwie dawki, czy będą potrzebne dawki przypominające. No tu jest lista pytań, na którą trzeba będzie odpowiedzieć, o której na razie nic nie wiemy. Z tego, co donoszą czasopisma naukowe, cała sprawa obraca się w tej chwili wokół pierwszej, drugiej fazy badań klinicznych, a pierwsza faza badań klinicznych oznacza tyle, że to jest podawanie jednej dawki pacjentowi, właściwie ochotnikom, bo to nie są nawet pacjenci, i ocena po pierwsze bezpieczeństwa, jak pacjent reaguje na tą szczepionkę, czy nie ma wysokiej gorączki, czy nie ma objawów ubocznych i następnie, czy tworzą się jakieś przeciwciała po tym podaniu. To jest jakby punkt wyjścia, żeby zacząć robić fazę drugą, gdzie będzie więcej ludzi, bo fazę pierwszą robi się na niewielkiej grupie ochotników. W drugiej fazie zaczyna się patrzeć, a co z dawką, a czy przy zwiększaniu dawki nie ma nasilania działań ubocznych. To jest naprawdę długa droga jeszcze do przejścia.
Panie profesorze, ale mówił pan tutaj 5-10 lat nawet, to w takim razie jak to jest możliwe, że na przykład na zwykłego wirusa grypy co roku mamy nową szczepionkę? Znaczy to zupełnie inna metodologia badań?
My mamy na wirusa grypy de facto tę samą szczepionkę, w której podmieniamy antygeny, tak? Czyli pomysł na szczepionkę już jest. Wiemy dokładnie, jak ona... Tak, to jest coś takiego, wie pan, jakbyśmy jakiś drobny moduł wymieniali w komputerze. Nie? Komputer cały jest i on działa, natomiast coś tam wymieniamy, jakiś moduł jego. I tu jest podobnie, że szczepionka grypowa jest przetestowana, sprawdzona, ocenione bezpieczeństwo, natomiast antygeny podmieniamy według tych, które się pojawiły w ubiegłym roku. Także tu sytuacja jest inna. Ja bym na razie nie przykładał tego do szczepionki grypowej, bo też niektóre kierunki badań nad szczepionką covidową i inną drogą zupełnie.
Panie profesorze, jeszcze chciałbym pana zapytać o te doniesienia, które są już od kilku dobrych tygodni, że mapa szczepień obowiązkowych na gruźlicę pokrywa się z mapą słabszego oddziaływania COVID-19. To znaczy, czy rzeczywiście szczepionka na gruźlicę może wspomagać jakoś na populację oczywiście w skali całego, powiedzmy, społeczeństwa odporność na COVID-19?
Raczej są takie sugestie, ja bym do nich ostrożnie podchodził, chociaż my wiemy, że szczepionka przeciwko gruźlicy ma taką zdolność wzbudzania tak zwanej odporności nieswoistej, czyli odporności nie tylko przeciwko gruźlicy, ale reakcje immunologiczne przeciwko innym antygenom nasila. Jako przykład mogę podać, że szczepionka przeciwko gruźlicy była używana w raku pęcherza jako substancja, która zwiększała walkę własną organizmu chorego z komórkami nowotworowymi pęcherza. Także ona jakieś takie właściwości ma. To ta idea, że szczepienie przeciwko gruźlicy może zapobiegać COVID-owi, czy łagodzić jego przebieg, to się bierze stąd, że takie badania epidemiologiczne zrobione i nałożono mapy po prostu intensywnego występowania COVID-19, ciężkości przypadków COVID-19 ze szczepieniami przeciwko gruźlicy. Tak jakby się wydawało z tych nałożeń, z tych wyliczeń, że kraje, które mają obowiązkowe szczepienie, które mają lub miały obowiązkowe szczepienia przeciwko gruźlicy, mają jakby tych przypadków mniej i łagodniejsze. No szczególnie zwracamy uwagę, bo to był ciekawy model, na Niemcy, gdzie wiadomo, gdzie były dwie tradycje w RFN-ie. Nie szczepienia przeciwko gruźlicy, w NRD szczepienie. No i we wschodnich landach niemieckich jest dużo mniej COVID-u i łagodniejsze. Nie, to jest za szybko, żeby coś takiego powiedzieć, bo to wymaga dużo głębszego wejścia wśród tych chorych, o różnym nasileniu choroby i tak dalej, zweryfikowanie przypadek po przypadku, żeby móc z tego jakieś wnioski wyciągnąć. Na razie to są takie dane epidemiologiczne tylko.
Panie profesorze, jeszcze tak odnośnie tego, że mówił pan 5-10 lat szczepionka na COVID, to co mówił minister Szumowski, że dopóki nie zostanie szczepionka znaleziona, będziemy w maseczkach chodzić. To trochę pesymistycznie to wybrzmiewa, że będziemy przez 5-10 lat w maseczkach musieli chodzić. Czy też wirus sam szybciej siebie pokona, bo tak przecież wiele razy bywało, że te wirusy właśnie tego typu, one po czasie po prostu jakby no, przemijają albo się mutują.
Tak, no nas jako lekarzy bardzo interesuje, jaka będzie odporność ludzi, którzy przechorowali COVID, na przykład przechorowali łagodnie, bo wiadomo, tacy ludzie są, to co się dzieje dzisiaj na Śląsku, tam ciężko chorych jest mało wśród górników. Natomiast dużo zakażonych. I teraz to, co w medycynie jest ważnym pytaniem, czy ci, którzy przechorowali łagodnie, mają przeciwciała, zachorują ponownie na COVID, czy nie? Bo jeśli nie, jeśli ta odporność będzie trwała, to proszę zwrócić uwagę, że krążenie wirusa będzie podnosiło odporność populacji, tak? Będzie za to cena, będzie za to pewna cena, że jak wirus trafi na osobę słabą, starszą, schorowaną, no to może ją powalić i zabić nawet. Ale reszta będzie się uodparniała i to jest jakby ta naturalna droga podniesienia odporności populacji. To może również odegrać rolę, jeżeli odporność będzie trwała, na przykład przez kilka lat się ponownie nie zachoruje na COVID, to ten mechanizm naturalnego krążenia wirusa zrobi swoje i poprawi uodpornienie populacji.
Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Bardzo proszę.
Trzecie milenium.
Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie w audycji naukowej Radia Poznań. Sam się zastanawiam, czy dzisiaj rzeczywiście podejmiemy temat do końca taki bardzo naukowy, bo oczywiście ma to związek z chemią, ale no tak. Coś domyślałem, co tu mam. Grzegorz Krzyśko, Wydział Chemii Poznańskiego Uniwersytetu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Czekolada. Czy to jest rzeczywiście tak skomplikowany, nie wiem, związek chemiczny, o którym można opowiadać godzinami?
Wbrew pozorom, czekolada jest bardzo prostym związkiem, to znaczy skład podstawowy czekolady jest bardzo prosty, bo składa się przede wszystkim z masy kakaowej, czyli kakao, tłuszcz, czyli masło kakaowe i ewentualnie odrobina cukru. To jest taki klasyczny, podstawowy skład. Oczywiście możemy mówić o tej definicji, ale czekolada jest bardzo tanim, bardzo skumulowanym zbiorem różnych związków chemicznych. Bardzo dla nas dostępnym jako źródło minerałów, jako źródło polifenoli, magnezu na przykład, polifenoli, czyli przeciwutleniaczy, sprawia nam przyjemność. Czyli w takiej kostce czekolady mamy różne związki i przeciętna cena na rynku no, tej czekolady mlecznej nie jest taka duża, wysoka, ale jeżeli mówimy o, bo trzeba by było podzielić tę czekoladę, co to jest ta czekolada, bo są oczywiście wymogi odpowiednie, unijne przepisy definiują czekoladę. Można wyróżnić tę czekoladę stałą, o której byśmy myśleli od razu. To jest czekolada gorzka, czekolada mleczna i czekolada biała. To są trzy jakby takie podstawowe, trzy podziały. No i oczywiście w zależności od tego, jaki to jest rodzaj czekolady, no to mamy inny skład, no to inny skład
krótko,
chemiczny.
Mówiąc tak? krótko po tym, co pan powiedział, to myślę, że jest o czym rozmawiać.
Jest o czym rozmawiać.
Zacznijmy od źródła. Może tak będzie nam najłatwiej usystematyzować to wszystko. Z czego się bierze czekolada? Ziarno kakaowe, kakaowiec, to jest roślina, która rośnie sobie...
Teobroma kakao. Roślina, która rośnie w klimacie podrównikowym, równikowym, Ameryka Środkowa, ciut Ameryki Południowej i w Afryce. Afryka i Ameryka, głównie w tej chwili Afryka jest głównym źródłem nasion ziarna kakaowca. Teobroma kakao w nazwie ma Teobroma. Nazwa grecka Teobroma, czyli Theos po grecku to Bóg, Broma to pokarm. Czyli uważano kiedyś, że kakao, napój ten kakaowy, bo trzeba też zaraz sobie to wyjaśnić, że kakao jest takim pokarmem bogów. I pierwsze plemiona w Ameryce Południowej, tereny obecne Ameryki Środkowej, Meksyku, Olmekowie, było takie plemię, które ziarna kakao tak naprawdę dla ludzkości przechwyciło z przyrody, powiedzmy sobie szczerze.
No ktoś musiał być pierwszy, kto spróbował.
Tak jest. I prawdopodobnie to jest to plemię takie meksykańskie. Aztekowie również przyczynili się do rozwoju, a raczej do wykorzystania ziarna kakao w obrzędach religijnych, bo głównie kakao wtedy było stosowane jako napój bogów, czyli napój kapłanów w obrzędach religijnych.
Ale on nie powodował żadnych halucynogennych
zjawisk, nie? Nie, mimo że zawierało tamte obrominę, by się wydawało psychoaktywną, fenyloetyloaminę, ale nie, on raczej pobudzało.
Aha, czyli po prostu adrenalina.
Tak, tak. Szybciej serce nam biło i człowiek czuł się silniejszy, sprawniejszy, rzeźki. No i sprawiała też przyjemność. I co najważniejsze, na początku kakao było pite. Czekolada była pita? 18-19 wiek to są pierwsze próby przerobienia jakby napoju, który był czekoladą, na czekoladę stałą. I to jest już wynalazek europejski.
Bo w tej chwili te ziarna się pali, dopiero potem się mieli, powstaje taka miazga i z tego robimy czekoladę. Jak to robili? Oni gotowali to jakoś?
No bo... Tak. Tak,
czyli do spalenia.
To jest bardzo, tak jest. Ziarna trzeba było zebrać. To ziarno trzeba było, tą skorupę trzeba było oderwać. W środku był miąższ i miąższ otacza takie drobne ziarenka, białe ziarenka właśnie tego owocu. Następnie musiał przebiec proces fermentacji, czyli to trzeba było, to musiało odleżeć. To znaczy do dzisiaj też się stosuje ten proces. Proces fermentacji, a kiedy ten miąższ już odpadł wokół tych ziaren, następnie trzeba było te ziarna, i nadal się tak robi, ziarna trzeba wysuszyć. Następnie zmielić, rozdrobnić, przepalić. Wtedy nabierałem takiego brązowego koloru. I wtedy są już gotowe jako kakao do produkcji czekolady. Natomiast wcześniej prawdopodobnie zagotowywano te ziarna w wodzie i dodawano do tego wanilię bądź imbir, chili, różne inne przyprawy, i to był napój korzenny. Także nie była to czekolada taką, jaką mamy teraz, czyli tabliczkę czekolady.
Ciekawe, jak to smakowało, bo...
Jak to smakowało? To też podobno wiemy, nie było to wcale słodkie, tylko gorzkie. Zresztą klasyczna taka czekolada, byśmy powiedzieli Rolls Royce wśród samochodów, to taka klasyczna gorzka czekolada, to jest czekolada gorzka, czyli zawierająca prawie 99% ziarna kakaowego. Czyli ten 1% może być tym procentem, czyli tłuszczów, a raczej cukrów, więc jest dla niektórych niezjadliwa wcale. Czyli była bardzo gorzkim napojem też wcześniej. A cukier dodawano później. Mleko to już jest udoskonalone przez Europejczyków.
Przepraszam, być może pytanie naiwne. Czy jest możliwa 100% czekolada, tak jak nie jest możliwy 100% spirytus?
Stuprocentowa czekolada mogłaby być stuprocentowa, znaczy jest 99% taka
czyli,
czekolada.
Czyli tak jak spirytus,
tak jak spirytus, nie da się w 100%, no bo 100% to jest czyste kakao, czyli musi być jeszcze jakiś dodatek w postaci jakiegoś czasami emulgatora, ale powinno być tak, że sama ta masa kakaowa, ten proszek plus tłuszcz, który się wydziela z mielenia tego ziarna, czyli to masło kakaowe, to są dwa najważniejsze składniki czekolady.
No bo reszta już jest dodatkami. To się nie sklei, mówiąc
inaczej. Właśnie, to się nie sklei, ale to musi się skleić, dlatego też się w produkcji już przemysłowej dodaje emulgatory, żeby wymieszały tę fazę tłuszczową z fazą wodną.
A, to takie coś jest. No tak, to teraz będziemy...
I to też jest też ciekawostka, to znaczy to też jest oddzielny temat, jak wygląda czekolada w sklepie, a jak powinna być sprzedawana.
To jeszcze do tego powrócimy, bo przecież tych różnych gatunków czekolady, ekologiczna, wyroby czekoladopodobne i tak dalej, to myślę, że tego wszystkiego jeszcze powrócimy. Ja myślę, że możemy powiedzieć na pewno to, że po zjedzeniu kawałka czekolady czujemy się lepiej. To znaczy poprawia się lekko nastrój, endorfiny czujemy, że się gdzieś tam u nas pojawiają w organizmie. Dzięki czemu czekolada właśnie ma taki zbawienny wpływ na nasze samopoczucie wręcz, działa tak pozytywnie.
Z bardzo podstawowego powodu, ponieważ zawiera alkaloidy. Między innymi kofeinę, czyli która jest obecna też w kawie, i teobrominę. Stąd nazwa też teobroma. To są dwa alkaloidy, które pobudzają pracę serca. Więc mamy poczucie, że jesteśmy aktywniejsi, ale oprócz tego zawiera cukier w tej chwili czekolada.
Niestety coraz więcej.
Niestety. I czekolada, czysta czekolada, czyli taka, mówmy o takiej gorzkiej, gdzie co najmniej musi być tego ziarna 70%, to taka czekolada nie powinna uzależniać. Ona nie uzależnia. Uzależnia bardziej cukier, który jest dodawany, który uzależnia tak naprawdę.
No ale przyzna pan, że takiej czekolady 70% raczej tabliczki no, nie jesteśmy w stanie zjeść. Natomiast dzieci może, bo my już może
oj, znam
nie
takich,
mamy...
kto są w stanie.
No, nie mówimy o wyjątkach, natomiast zwykłą taką słodką tabliczkę czekolady, w której jest pół kilo cukru, no to dzieciaki wciągają w ciągu 5 minut, prawda? Tak, czyli ten cukier jednak rzeczywiście jest tym, tym złem, które sprawia, że to jest
dlatego obarczam. Czekolada jest bardzo kaloryczna, dostarcza bardzo dużo energii. Okazuje się, że w przypadku akurat czekolad mlecznych, tam zawartość masy kakaowej musi być 35 do 50%.
W sumie mało.
Mało. Nie może być poniżej 30%. Stąd połowa druga, no to jest oczywiście dodatkowo tłuszcze roślinne, czasami są dodawane, nie masło kakaowe, które jest droższe, ale są dodawane inne tłuszcze roślinne, tłuszcz palmowy, który w tej chwili tak jest, o którym się bardzo dużo mówi, inne składniki tańsze. I to może bardziej powoduje, że traktujemy czekoladę jako szkodliwą.
Tutaj mam właśnie taką czekoladę, która ma 50% masy kakaowej minimum. I to jest właśnie taka, którą lubię, bo ona nie jest też za gorzka, ale jest lekko wytrawna, mówiąc krótko, czyli nie zamula aż tak bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Tak, mamy. Ale jednak. Pierwszy jest cukier w składnikach. Czyli jednak cukier.
Czyli cukier jest tu głównym składnikiem. Ale nie powinno być.
Ale 50% jest masy kakaowej.
Czyli może być 50% też cukru.
No, minimum,
bo zawsze jest zasada taka, że składniki się podaje od największej procentowej zawartości.
Cukier, miazga kakaowa, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgatory, lecytyna sojowa, sól, aromat. No tak, no to rzeczywiście...
Czyli mamy od razu odpowiedź, jeżeli producent podaje na początku cukier, a nie masę kakaową.
A ona i tak jeszcze jest
A jest
słodka.
Niby 50% deklarowane, no to wtedy wiadomo, że tym złem, tym składnikiem odpowiedzialnym za to, że, że szkodzi nam, to jest cukier, a nie samo kakao, tak? Ziarno nie jest szkodliwe.
Trzecie milenium.
Czekolada. O tej godzinie może nie do końca jest wskazana, ale na pewno warto posłuchać, dlatego że o czekoladzie możemy dużo powiedzieć. Doktor Grzegorz Krzyśko z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. No właśnie, kofeina. Ile kofeiny jest w tabliczce? Tak mniej więcej, tak jakbyśmy wypili kawę, czy to są...
Mniej, znacznie mniej. W przypadku gorzkiej oczywiście czekolady jest więcej, około 1%. W przypadku to... Kofeina z teobrominą idą w parze.
Czy to nie działa tak jak kawa?
To nie działa tak jak kawa, natomiast jest znacznie mniej niż w kawie. Kofeiny i tej teobrominy. Teobromina też jest tutaj bardzo ważnym alkaloidem i ich jest znacznie mniej niż w kawie. To na pewno. Teobrominy i kofeiny jest znacznie więcej w czekoladzie gorzkiej, no bo tej masy kakaowej, tego proszku najważniejszego jest najwięcej i tam wtedy jest około 1%. Natomiast w przypadku mlecznych czekolad, czy tych deserowych, a w białych to już w ogóle nie powinno być. Także wtedy jest znacznie mniej. Ale czekolada jest też źródłem polifenoli, przeciwutleniaczy, które nam chronią organizm przed powstaniem nowotworów, przed rozpadem komórek. I polifenoli jest znacznie więcej na przykład niż w winie. Czyli lepiej, tak jest.
Czekolady
czyli
lepiej
jest jeść czekoladę gorzką niż wypić szklankę.
Słyszałem, że czekolada ta gorzka, mówimy o tej czarnej, obniża też ciśnienie, czyli taki współczesny problem, który dotyka zwłaszcza mężczyzn po tam 40, 50. Czyli to codziennie powinno się taki kawałek gorzkiej zjeść.
Tak.
Co tam obniża to ciśnienie właściwie w tej?
No właśnie alkaloidy. To jest właśnie ta obecność też właśnie teobrominy i teobromina, alkaloidy, które generalnie mówiąc są związkami pochodzenia roślinnego i które znajdują się w ziarnie kakaowca, wpływają tak, że obniżają nam i cholesterol i ciśnienie.
No to ja teraz wiem,
zwłaszcza ten zły LDL, w skrócie mówiąc.
Dziadkowie lubią sobie właśnie gorzką odwieźć. Tak. Tym bardziej, że nie jest słodka. A czy białą czekoladę powinniśmy w ogóle nazywać, że to jest czekolada?
Tak jest. To jest podstawowe pytanie i tak wielu też się zastanawia i są dyskusje nawet w artykułach naukowych, z którymi ja się stykam w tej chwili, bo nawet u nas na wydziale zajmujemy się badaniem składu czekolady, ale pod kątem mikro i makroelementów. Natomiast definicja też przepisów unijnych podaje, że biała czekolada, ten wyrób czekoladowy, to jest biała czekolada, to nie zawiera tego ziarna kakaowego, mówiąc wprost tego brązowego proszku, tylko zawiera tłuszcz. Masło kakaowe. Aha, i to czyli... też okazuje się, że niewielką ilość, a większa ilość to jest cukier, najważniejsze to jest cukier oraz mleko, czy jakby produkty pochodzenia mlecznego w tej białej czekoladzie. Czyli przyjmując definicję czekolady, że to jest miazga kakaowa i masło kakaowe, no nie jest to czekolada.
A to masło kakaowe to co? To jest produkt uboczny?
To jest olej roślinny, olej, który powstaje w czasie produkcji kakao. Jeżeli to ziarno się suszy, opala się to ziarno później i rozdrabnia na pył, na proszek taki, no to wtedy, kiedy się rozściera, to oczywiście otrzymujemy fazę stałą, czyli ten proszek, ale oprócz tego z ziarna otrzymujemy właśnie ten olej roślinny, czyli to masło kakaowe.
I to
razem się później miesza.
I to jest białe? Czy to jest też czarne?
Nie jest czarne, nie. Jest bezbarwne, takie. No, jak tłuszcze roślinne najczęściej. Tak jak mamy olej kujawski, czy
ale mówmy się,
że
ten tłuszcz akurat nie jest niezdrowy.
Nie. Te tłuszcze
ten
zdrowe.
Dlatego, że jest go bardzo mało w białej czekoladzie, więc to jest jakby... mówmy się, my cukier i...
Głównie cukier i mleko, czy tam jest tłuszcze roślinne inne.
A jeszcze z takich smakołyków, bo pan też pewnie te czasy pamięta, wyrób czekoladopodobny.
Ale oczywiście, że pamiętam czekoladopodobny. Wyrób czekoladopodobny też jest opisany u Orwella przecież doskonale w 1984, gdzie mamy członków partii, którzy mają dostęp do tej czekolady prawdziwej, no i też masy ludzi, tych szarej masy, która tylko dostaje, ma dostęp do do tej czekolady, do tego wyrobu czekoladopodobnego, który się nazywa czekolada, on tak naprawdę jest wyrobem czekoladopodobnym. I w wyrobach czekoladopodobnych zawartość właśnie tej masy kakaowej jest około 7%. To jest po to, żeby zabarwić tylko, tak naprawdę, ten tabliczek. To jest tylko tłuszcz i cukier.
Bo podejrzewam, że tam nie ma tłuszczu.
I tłuszcze też właśnie utwardzone. Na przykład margaryna wtedy była. No, za naszych czasów też przecież nie dodawano tyle masła.
Czyli same smakołyki. Ja pamiętam, że się samemu robiło czekoladę. To znaczy...
Wtedy
mama robiła.
Oczywiście, teraz są inne już przepisy.
Tak, tak. Z mleka w proszku właśnie dosypywało się kakao i gotowało się to i to było i tak lepsze niż te.
Tak jest.
Bloki czy coś takiego.
Niż te bloki, niż te polewy przecież nieszczęsne, które są.
Ale wie pan, że można czasami jeszcze natrafić na wyrób czekoladopodobny teraz? Też można kupić. O takiej obniżonej zawartości. Obniżonej? Mhm. Tak, że nie ma kakao, tylko jest głównie tłuszcz, cukier.
Chyba te polewy też czasami, które są na rynku, one też niestety przypominają mi właśnie te czekoladopodobne wyroby, które były.
Bo to jest trochę tak, jakbyśmy zawartość cukru w cukrze. To znaczy jemy i nie bardzo czujemy smak. Musimy zjeść dużo, żeby gdzieś tak tam jest. To zaistniało. Czyli jemy bardzo dużo tłuszczu, cukru, który zapycha i właściwie nie ma sensu. To chyba
i jest słodkie, tak? Bo to jest najważniejsze, właśnie, jeżeli czujemy słodycz. Natomiast, co jest ciekawe, jeszcze na początkach czekolada była tak gorzka jako napój, że uważano, jest taka historia też związana z pewnym muzykiem Henry Purcellem, który uważano, że był zatruty właśnie przez napój czekoladowy, ponieważ czekolada była tak gorzka, że nie była wyczuwalna, gdyby się dodało jakiejś trucizny, można by było jej nie wyczuć. Także taki to miało gorzki i nieprzyjemny smak. Ale uważano, że dostarczało energii i człowiek się lepiej czuł.
Mnie właśnie zastanawia, bo moja córka lubiła gorzką czekoladę od małego. A teraz to już wszystko zje. W każdej ilości. Niestety. Ta gorzka czekolada była zawsze wyjściem z sytuacji, bo jednak to wystarczało.
Sportowcy też przecież bardzo często.
Oj, tak, no na maratonach, półmaratonach tak. Też się serwuje i też właśnie, no aczkolwiek tam jest taka półsłodka, można powiedzieć, bo jednak ten cukier wtedy też jest potrzebny, więc...
Bo w bardzo szybki sposób w małej tabliczce dostajemy bardzo dużo energii, mówiąc wprost, tak? No bo wszystkie te produkty są nośnikami.
To jeszcze taki wątek tych podróbek czekolady, może zakończmy. A te pitne czekolady takie, które... W automatach można kupić, tudzież w torebkach, zalewamy to wrzątkiem albo mlekiem. Nie jestem fanem tego. Widzę, że pan też nie. Dlaczego to jest takie sobie?
To jest tak samo jak z kawą rozpuszczalną. Ponieważ kawa rozpuszczalna, no to jest kawa, która jest zaparzona. I w pewnym momencie, w wyniku wysokiej temperatury i ciśnienia, odparowuje się wodę i zostaje z powrotem ta kawa. I ona ma inny, taką inną fakturę, strukturę. Tak samo jest z kakao, tylko że kakao jest tam tak przerobione i tam jest dodana taka ilość cukru. Jeżeli państwo będą czytać etykiety tych wszystkich czekolad pitnych, no to jest ziarno kakaowe mieszane z cukrem, ale tam jest więcej tego cukru niż samego kakao. To już lepiej naprawdę kupić zwykłe kakao, dodać sobie
tak
cukru,
robiło,
dodać
przecież.
Mleko.
Babcia robiła tak jak, kakao, otóż to wysypywała, mieszała i było kakao.
Oczywiście.
I tak się nie lepiło, a teraz taki ulepek jest, jak to się mówi. Takie gęste, no nie wiem, dodają jeszcze jakieś takie, nie wiem, żelatynę, czy co, że to takie, wie pan, że to nie jest taka wodnita konsystencja, tak. Tylko taka jak prawie no kisiel, budyń, nie wiem.
Tam się też dodaje skrobie, podejrzewam, że jako zagęstnik, najczęściej jakieś substancje zagęszczające, ale rzeczywiście im prościej, tym lepiej. Czyli wziąć należy zwykłe, proste kakao kupione, no już cukier, czy trzcinowy, czy
miód.
Ten biały, ale najlepiej miód, no i mleko. Miód w wyższych temperaturach traci swoje właściwości odżywcze, więc to też trzeba uważać, kiedy się słodzi tym miodem. Natomiast rzeczywiście już lepszy ten miód, zwykłe kakao i mleko. Jest to naprawdę lepsze niż kupowanie produktów na rynku i tańsze najczęściej.
takie na przykład dodatki jak chili, jak cynamon, jak kardamon, to co dodajemy do masy, jakby już nie mówimy o nadzieniu, tylko bardziej o tej istocie, do której się
to
dodaje.
To są dodatki, które zresztą dodawano do tego napoju czekolady, no właśnie, na początku. Więc to nie jest żadna nowość tak naprawdę, bo na początku pito nawet czekoladę z dodatkiem chili czy innych tam przypraw korzennych. No w tej chwili to jest bardziej taki zabieg marketingowy do polepszania tego smaku, bo przecież czekolada też się dodaje do... W kuchni stosuje się do mięs czy do jakichś innych jakichś tam dań wyrafinowanych.
No ale sól do czekolady? Bo też takie są.
Też.
Z solą jakąś tam oczywiście, nie może być to zwykła sól.
To już jest taka zabawa smakiem. Przecież jest wiele tych ciast, które się też robi właśnie czekoladowych, posypanych solą i tak dalej, karmel z solą. Natomiast często w tej chwili no to ma znaczenie bardziej marketingowe po to, żeby rozszerzyć tę gamę tych smaków i no ile można sprzedawać zwykłej czekolady, tak? W pewnym momencie też te działania marketingowe służą temu, żeby coś tam zmienić, urozmaicić. Czyli doda się i trochę tego, i trochę tego, i wtedy mamy większą gamę produktów, ale można eksperymentować z czekoladą. To na pewno.
Właśnie bardzo żałuję, że bardzo trudno jest w Polsce kupić czekoladę, ale nie taką za słodką, tylko taką na przykład właśnie z cynamonem. Uwielbiam połączenie smaku cynamonu z czekoladą. Czasami się sam wręcz bawię, stapiam czekoladę, dosypuję cynamonu i troszkę kardamonu. Ona ma zupełnie inny smak i to jest, no jak to mówi się, niebo w gębie.
I cynamon też bardzo często dodawany do tego napoju pierwotnego. Czekolada ma tę zaletę, że ona nie jest słodka tak naprawdę. My cały czas mówimy o czekoladzie i nam się wydaje, że czekolada to jest ta tabliczka czekolady, którą możemy kupić słodką, ale czekolada wcale takiego smaku nie ma. Czekolada nie jest słodka, więc ona jest bezpiecznym takim tłem do tego, żeby można było dodawać inne jeszcze składniki i komponować.
I najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, wezmę jeszcze raz tą tabliczkę do ręki. Nie będziemy jeść o tej godzinie czekolady, proszę się nie obawiać. Nie. Żeby patrząc na skład, proszę Państwa, zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na to, ile jest tutaj ziarna kakaowego i ile jest cukru.
Tak jest.
Bo na przykład czekolada, którą mam tutaj i która nie jest bardzo słodka, ona ma cukru, czytam, w 100 gramach 48 gramów. No czyli to jest 48%, czyli pół tej tabliczki to jest cukier.
Cukier.
Czysty cukier. A ona jest naprawdę niesłodka, bo ona jest dosyć taka, powiedziałbym, lekko gorzka już. Natomiast w przypadku czekolad tych 33%, no to tam 70% jest cukier.
Tak jest. Nie dodaje się może tutaj mleka w tej czekoladzie, a mleko też zawiera cukry, które... jakby to poczucie słodkości jakby wzmacniają jeszcze.
Ile to jest 48 gramów?
To tam jest w tabliczce podane zawsze na 100 gram zawartość.
Ile to jest, zastanawiam się, ile to jest łyżeczek cukru. Ile ma łyżeczka? Z 5 gramów? 4?
Z 5.
No to mamy 10 łyżeczek cukru w takiej tabliczce.
Proszę Otóż Państwa, to, jak przełożymy?
W takiej niesłodkiej, bo w tej słodkiej to pewnie jest 15 albo i 20 nawet.
I tu mamy 50% kakao. No kakao nie jest słodkie, jest gorzkie bardziej, więc jeżeli nie dodajemy, oprócz tego cukru, nie dodajemy mleka, czy jakby produktów mlecznych, które się też tutaj dodaje, czekolada jest na przykład bogatym źródłem właśnie mleczna, czy taka z dużą zawartością produktów mlecznych, jest bogata też w fosfor. W przypadku osób, które są chore na nerki, nie zaleca się jedzenie czekolady właśnie ze względu na dużą ilość fosforu w czekoladzie, pochodzącego właśnie również od ziarna kakaowca, jak i od produktów mlecznych.
Czyli to też nie jest tak, że można jeść dowoli, nie? Jak ktoś ma coś...
Tak, trzeba zawsze czytać skład. Oczywiście w produktach tych, dlatego żeby czekoladę kupować i była dla nas atrakcyjna, dodaje się ten cukier. Ale jeszcze inną rzeczą są inne dodatki, które nie powinny być w czekoladzie, czyli emulgatory. Jeszcze jeżeli jest soi emulgator, no to jeszcze jest pochodzenia roślinnego, ale jest często dawany taki E476, on ma bardzo skomplikowaną nazwę. To się nazywa polirycyno-olejnian poliglicerolu.
O matko, to już
powstaje z połączenia poliglicerolu z kwasem rycynowym i to jest związek, który właśnie powoduje, że ta struktura czekolady jest taka jednolita, ponieważ ta faza tłuszczowa z fazą wodną musi się odpowiednio wymieszać. I jest właśnie ten emulgator odpowiedzialny za to, żeby to wszystko łączyć i żeby nam się ta czekolada w tych ustach rozpuszczała, a nie żebyśmy czuli te warstwy. Zresztą jest takie piękne określenie, jak się pojawia czasami te kwiaty tłuszczowe. Jak państwo mają czekoladę, to po pewnym czasie się pojawia taki biały nalot.
I
to są właśnie te warstwa taka tłuszczu. To się tak nazywa w literaturze fachowej kwiaty tłuszczowe.
To miało się jakoś miło zakończyć, a pan doktor nastraszył nas na koniec jakimiś strasznymi
Ale czytajmy
nazwami.
Skład przede wszystkim.
Tak. I teraz nie wiem, czy zaśniemy spokojnie po tych. Dzisiaj jakiś potwór czekoladowy będzie śnił w nocy. Bardzo dziękuję. Doktor Grzegorz Krzyśko, Wydział Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj bardzo konsumpcyjny odcinek, ale myślę, że jak najbardziej naukowy i państwo skorzystają z tej wiedzy, którą dzisiaj przekazaliśmy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.
Dziękuję.
Trzecie milenium.